Gość dnia Radia Gdańsk.
A w naszym studiu Beata Maciejewska, liderka listy kandydatów do Sejmu Komitetu Wyborczego SLD w Okręgu Gdańskim. Rozmawia Jarosław Popek.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jak wynika z sondaży, Lewica może liczyć na posłów w przyszłym parlamencie, ale wyborcy mogą mieć rozdwojenie jaźni, bo z jednej strony mają SLD, które pani reprezentuje, a z drugiej strony Koalicję Obywatelską, której twarzami są Barbara Nowacka, która jest zwolenniczką aborcji, i na przykład Piotr Bałć, który chce rozdziału Kościoła od państwa. To są wasze też hasła. Co zrobić, żeby wyborcy nie czuli się zdezorientowani? Która Lewica jest bardziej wiarygodna?
Koalicja Obywatelska nie jest ugrupowaniem lewicowym. Lewica, bo taką przyjęliśmy też nazwę skrótu.
Ale ma na swoich listach lewicowych działaczy.
To prawda. No, można mieć różnych działaczy na swoich listach, ale linia ugrupowania jest jedna. Linia ugrupowania jest taka, że pani Kidawa-Błońska, która jest osobą wskazaną na przyszłą panią premier, bardzo jasno odcina się od bardzo wielu postulatów, które głoszą poszczególni członkowie i członkinie ugrupowań, czy też osoby kandydujące do Sejmu. W związku z tym, no każdy z nas może mieć jakieś poglądy, ale partie polityczne polegają na tym, że mają jakiś program i ten program komunikują swoim wyborcom. Pani Kidawa-Błońska mówi bardzo jasno, że między innymi kompromis, czy też nawet nie można tego nazwać kompromisem, ona to nazywa kompromisem, ustawa dotycząca przerywania ciąży, która jest jedną z najbardziej restrykcyjnych ustaw w Europie. Dziękuję. Dla pani, Koalicji Obywatelskiej jest do zaakceptowania. Dla nas jest nie do zaakceptowania, dla całej Lewicy, dla całego komitetu, i nikt w ugrupowaniu, które ja reprezentuję, nie powie, że jest przeciwny temu, żeby było bardziej zliberalizowane dostępu do przerywania ciąży.
Ale Koalicja Obywatelska będzie głosowała tak, jak będą głosować jej poszczególni członkowie. Jeżeli Barbara Nowacka czy Piotr Bałdź dostaną się do Sejmu, to oni będą głosować pewnie zgodnie ze swoimi przekonaniami, czyli tak jak Lewica.
Niemniej jest oceniać, jak będzie głosował pan Bałdź. Ja oceniam Koalicję Obywatelską jako ugrupowanie, które jest konserwatywne i które ustami swoich przedstawicieli deklaruje pewne poglądy. I to nie ma większego znaczenia, kto jak głosuje. Znaczenie ma to, jaka jest linia ugrupowania. Bo mieliśmy już taką sytuację przecież znaną w Koalicji Obywatelskiej, kiedy Barbara Nowacka przy totalnie pustej sali prezentowała w Sejmie projekt ustawy Ratujmy Kobiety, a następnie obecni jej koleżanki i koledzy z tej samej listy wyjęli karty do głosowania i udawali, że ich nie było. I ten projekt, pod którym zebrano ponad 100 tysięcy podpisów, te podpisy były zbierane wszędzie, także na ulicach Gdańska, na ulicach Sopotu, w całym Pomorzu, został odrzucony.
No to tym bardziej wyborcy będą się dziwić, dlaczego Barbara Nowacka startuje z listy Koalicji Obywatelskiej, a nie Lewicy. Ale przejdźmy do waszego programu. Przeczytałem go bardzo dokładnie i odniosłem wrażenie, że w pewnym stopniu, może nawet w połowie, to jest taka lektura z gatunku, ale to już było. Pierwszy przykład z brzegu. Bezpłatne żłobki, drugi rozwój mieszkań komunalnych. To są postulaty, które słyszymy od 25 lat z ust przedstawicieli różnych ugrupowań. Dlaczego takie komunały, powiem, znalazły się w waszym programie?
Czy one to są punkty programu, które są ważne dzisiaj dla Polek i dla Polaków? Ludzie nie mają dostępu do żłobków, ich bardzo brakuje, i nie mają dostępu do mieszkań. To, o czym pan powiedział, to są moim zdaniem jedne z dwóch w trzech najważniejszych problemach, jakie dzisiaj mamy w Polsce. Trzecim jest służba zdrowia, która jest po prostu chora. I nie możemy powiedzieć, że to jest powtarzane, dlatego że nie mamy do tego dostępu. Program mieszkaniowy, który został zaproponowany przez PiS, na razie spalił na panewce. Wybudowano kilkaset mieszkań z kilkudziesięciu bodajże tysięcy, które w tym czasie miały być wybudowane.
Ale to są postulaty od lat słyszane, nie tylko zarządów
PiS-u.
Ale
co to znaczy, że są od lat słyszane? To znaczy, że nie zostały zrealizowane.
I przez SLD, i przez Platformę?
Ludzie chcą mieć gdzieś mieszkać. I na razie dotychczasowe rządy nie poradziły sobie z tym problemem, bo mamy ogromny brak mieszkań w Polsce. Proszę sobie wyobrazić, ja startuję z kolegą, który mieszka w Sopocie, ma 30 lat i jego koleżanki i koledzy z klasy, z liceum, tylko dwie osoby mieszkają w Sopocie dzisiaj, dlatego że jest taka drożyzna, dlatego że wyjechali za granicę, dlatego że nie mogą w tym mieście założyć swoich rodzin. Dokładnie to samo dzieje się teraz w momencie, kiedy masa młodych ludzi przyjeżdża tutaj na studia i szuka pokoju do wynajęcia. Ceny szybują w górę.
Ale myśli pani, że lewica teraz znajdzie taki sposób,
oczywiście,
żeby ten problem rozwiązać?
Oczywiście, lewica rozwiąże bardzo wiele problemów, dlatego że my mamy pomysł na to, mamy doświadczenie, myśmy to wszystko wyliczyli i wiemy, jak to zrobić. I w odróżnieniu, na przykład niestety, od Platformy Obywatelskiej, która sobie postawiła za cel wspierać przede wszystkim deweloperów, my chcemy wspierać ludzi. W związku z tym w tym programie mieszkaniowym chcemy w ciągu 10 lat od 2021 do 2031 roku wybudować 1 000 000 mieszkań, powołując państwowe przedsiębiorstwo, a nie oddając ten segment w ręce deweloperów. Dlatego, że później te mieszkania są sprzedawane z ogromnym zyskiem. Przecież mamy ziemię Skarbu Państwa. My możemy budować mieszkania, w których ludzie będą mieszkać.
Czyli centralizacja to jest między innymi ten z problemów, które stawiacie PiS-owi, że PiS centralizuje, a też chcecie centralizować.
Czy chcemy, żeby Polki i Polacy mogli mieszkać w mieszkaniach w Polsce? I to jest dla nas kluczowe, bo jak ja teraz chodzę i rozdaję swoje gazety po ulicach, to spotykam się głównie z dwoma problemami. Po pierwsze, ludzie mi mówią, ile czasu stoją w kolejkach do lekarza i ile płacą za leki, że to zajmuje 1/2 czy 1/3 ich renty, emerytury czy pensji. I druga rzecz, o której mi mówią, to, że czują rozłąkę z bliskimi i mówią mi, pani, mój wnuczek już tu nie mieszka, moja córka tu nie mieszka, nie wiem, kiedy ją spotkam, nie wiem, czy przyjedzie na święta. Jesteśmy w jakimś sensie, staliśmy się trochę takim społeczeństwem bez korzeni. I ja, wydaje mi się, że ludzie mają prawo w Polsce żądać w końcu w 2019 roku, żeby zauważono to, że mieszkanie powinno być prawem, a nie towarem. Ja brałam udział 10 lat temu w demonstracjach dokładnie z takim hasłem na ulicach Gdańska i w wielu różnych miejscach i to się nie zmieniło.
Są także w waszym programie postulaty dotyczące problemów już uregulowanych, tak znalazłem, chociażby bilety dla uczniów szkół bezpłatne i bezpłatne bilety dla seniorów. Te pierwsze obowiązują w ponad 60 miastach i gminach w całej Polsce. Bilety dla seniorów od 70 roku życia praktycznie są wszędzie.
Tak. Ale chcemy, żeby to było ujednolicone, dlatego że dzisiaj mamy te...
Tylko, że za to płacą samorządy, więc to chyba one powinny decydować.
Tak. Ale z drugiej strony, gdybyśmy my z tymi samorządami mogli się skomunikować, to też wtedy, jeśli pewna polityka byłaby polityką ogólnopolską, to wówczas to byłoby po prostu łatwiejsze do przeprowadzenia. Mamy inny trochę też problem, oprócz tego, co pan teraz przytoczył, a mianowicie wykluczenie komunikacyjne poza dużymi miastami.
I z tym problemem właśnie zmierza się Prawo i Sprawiedliwość, dając dotacje na nowe połączenia.
No, oby tak było, obyśmy mieli te nowe połączenia, bo akurat w województwie pomorskim jest tragicznie. W 90 miejscowościach, żeby dojść do przystanku komunikacji miejskiej, trzeba iść przez godzinę, a do 1/4 miejscowości nie dociera transport publiczny. Znaczy, ja rozumiem, co pan powiedział, oczywiście zgadzam się, że PiS coś deklaruje, ale z drugiej strony mamy megalomańskie inwestycje typu centralny port komunikacyjny i budowa różnych dużych bardzo inwestycji, które pochłaniają ogromne pieniądze, które mogłyby być przeznaczone właśnie na te cele, bo to są kwestie, których my tutaj w Trójmieście, o których sobie w ogóle nie zdajemy sprawy. Czyli na przykład, ostatnio w Sztumie, przytaczam ten przykład, ponieważ jest on autentyczny, na ulicach Sztumu poznałam kobietę, około 30-kilkuletnią, która zaaplikowała o mieszkanie komunalne, będąc panną. Dzisiaj po 8 latach jest mężatką z 2 dzieci. Otrzymała skierowanie do mieszkania komunalnego, czyli jakby otrzymał je, ale ona jest 6 kilometrów od Sztumu. I ona nie może się tam przeprowadzić, bo nie ma samochodu i nie ma żadnego transportu publicznego. Ma rower. I ponieważ ma dwójkę dzieci, to musi dalej gnieździć się rodzicami w Sztumie, bo tam ma pracę, zamiast przeprowadzić się do mieszkania, dlatego że oddziela ją od godnego życia, oddzielają 6 kilometrów.
To na pewno nie jest jednostkowy przypadek, ale
nie jest.
Wróćmy do programu. Edukacja seksualna w szkole. To jest sprawa kontrowersyjna, która pewnie w kampanii wyborczej jeszcze się pojawi. Lewica chce oczywiście wprowadzić edukację seksualną w szkole, a ja przytoczę takie dane z bliskiego pani Słupska. W obecnym roku szkolnym na 2800 uczniów na zajęcia z edukacji seksualnej zgłosiło się, uwaga, 74. Czy jest o co walczyć? Może warto to zostawić rodzicom?
Czy rodzice nie decydują o tym, jakiego rodzaju dzisiaj lekcje się odbywają z innych przedmiotów, czego uczy się w historii, czego uczy się matematyce i tak dalej? Gdyby rodzice mogli decydować, no to wówczas w ogóle mielibyśmy inny trochę system. Uważamy, że szkoła musi przygotowywać do życia. A życie to nie jest tylko historia, matematyka i fizyka, ale to są także kwestie naszego życia codziennego. I brakuje nam, oprócz tego, o czym pan mówi, bo jesteśmy oczywiście za wprowadzeniem tej edukacji, żeby każdy człowiek wiedział, co to jest na przykład zły dotyk, w jaki sposób może się przeciwstawić pewnym formom przemocowym, o których wiemy, że istnieją. Także takie przystosowanie psychologiczne, wzmocnienie ludzi do tego, żeby w to społeczeństwo wchodzili przygotowani, żeby radzili sobie ze stresem, żeby potrafili odmawiać, żeby znali granice, żeby byli asertywni. I edukacja seksualna jest jednym z elementów tej reformy edukacji, którą sobie wyobrażamy szczególnie w sferze programowej.
Może nazwać to edukacją do życia w życiu. Do życia po prostu.
Można by było tak to nazwać, bo to jest edukacja do życia w życiu.
Testem wiarygodności każdego polityka jest to, co wcześniej dokonał w swojej działalności politycznej. Pani była od 2016 roku za rządów Roberta Biedronia w Słupsku pełnomocnikiem do spraw zrównoważonego rozwoju i zielonej modernizacji miasta. Jakie miała pani osiągnięcia na tym stanowisku? Czym się może pani pochwalić?
To, czym ja się zajmowałam, to są kwestie działania na rzecz efektywności energetycznej, oszczędzania energii, wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w energetyce, także w kwestii wyrównywania szans. To są jakby i kwestie środowiskowych. Najważniejsze rzeczy, które udało nam się przeprowadzić, to jest ograniczenie wydatków na energię. To się udało na różne sposoby, poprzez wprowadzenie w całym mieście, w spółkach naszych oszczędnościowych mechanizmów, co pozwoliło zaoszczędzić kilkaset tysięcy złotych rocznie i przeznaczyć je na inne.
A na czym polegały te oszczędności?
To one polegają na przykład na zmniejszeniu zamówionych mocy energii, na wymianie sprzętu na bardziej energooszczędny, na dostosowaniu na przykład ogrzewania w naszych budynkach do tego, do rytmu dnia, czyli na przykład jeśli jest w weekend, zamawialiśmy mniej ciepła, dzięki czemu oszczędzaliśmy pieniądze.
Ale Robert Biedron chwalił się tym, że Słupsk będzie zielonym miastem. Podczas całej jego kadencji powstała jedna instalacja fotowoltaniczna, w dodatku na jednym z liceów, które latem, gdzie ta instalacja może być wykorzystywana najbardziej tak jak trzeba, latem szkoła jest zamknięta. Czy to nie był przerost formy nad treścią?
To jest troszeczkę inaczej, dlatego że najważniejsze w tych kwestiach fotowoltaicznych są i OZE, czyli odnawialne źródła energii, to jest najpierw dostosowanie budynków i sprzętu do tego, żeby zużywały jak najmniej energii. Myśmy to robili przede wszystkim, czyli oszczędzaliśmy i wdrażaliśmy efektywne rozwiązania i następnie także za rządów Roberta Biedronia przygotowywaliśmy termomodernizację kilkunastu budynków, na których dzisiaj już prawdopodobnie one są. Posadzono nowe instalacje fotowoltaiczne.
No nie, nie ma.
Także, nie, są na pewno.
Jedna
także
powstaje.
Nie. Jeszcze jest dodatkowa, o której jeszcze powstała, o której pan może nie wiedzieć, ale Także w ramach programu Horyzont 2020, pierwszego realizowanego w Słupsku, to jest największy w Europie program dotyczący, taki wspierający badania i rozwój. Jako pierwszy ten projekt został za naszej kadencji w ogóle zrealizowany w Słupsku. I zdobyliśmy dla Domu Brata Arberta, dla schroniska dla bezdomnych mężczyzn, też instalację fotowoltaiczną.
Tam w dużej mierze ze zbiórki te pieniądze pochodziły.
Nie, one nie pochodziły ze zbiórki.
Dzisiaj rozmawiałem z osobami ze Słupska.
Nie,
ale to...
One nie pochodziły ze zbiórki, one pochodziły, ja to dokładnie wiem, ponieważ ja byłam odpowiedzialna za ten projekt. To może po prostu tam jest jakaś nieścisłość. Myśmy otrzymali tę instalację fotowoltaiczną od zewnętrznego partnera handlowego, ale chodziło o to, żeby w tym projekcie nauczyć, czy sprawić, żeby ta instalacja stała się współwłasnością osób zamieszkujących Dom Brata Alberta. I na tym to polegało, żeby po prostu te osoby, które tam mieszkają, były współwłaścicielami tej instalacji fotowoltaicznej.
Musimy kończyć, czas nas goni, więc 13 października zdecydujemy, czy to, co proponuje Lewica, jest dla wyborców dobre. Dziękuję
tak,
za
rozmowę. Tak, jest najlepsze. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
Gość dnia Radia Gdańsk.